Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dobry wieczór, Wojtek Słuleciński, witam Państwa w kolejnej audycji Co za historia. No dziś spróbujemy porozmawiać o tym, co się dzieje właściwie teraz, ale spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd się to wzięło. To jest takie pytanie, które często towarzyszy moim audycjom historycznym. Dramat dziejący się na pograniczu Strefy Gazy i południowego Izraela to coś, o czym chciałbym, żebyśmy porozmawiali. Profesor Krzysztof Kubiak jest moim dzisiejszym gościem, przypominam, z Uniwersytetu w Kielcach imienia Jana Kochanowskiego.
Zgadza się, dobry wieczór.
Zacznijmy może od teraźniejszości. Czy jak pan usłyszał te wszystkie doniesienia od soboty rano, to brzmiało to wiarygodnie? Znaczy, ja miałem takie wrażenie trochę surrealistyczne, bo po pierwsze mieliśmy do czynienia z jakimś głębokim déjà vu, związanym z, no właściwie świeżą rocznicą wojny Jom Kippur, a z drugiej strony wszystkie pewniki, które, o których często mówimy w stosunku do Izraela, czyli naród pod bronią, silna, sprawna armia, nowoczesne formy działania, a tu nagle okazało się, że Hamas tak głęboko zaskoczył Cechal, czyli siły obronne Izraela.
Patrząc na to już z dystansu kilkudziesięciu godzin, podkreśliłbym raczej podobieństwo, jeżeli chodzi o emocje, do 11 września. Śledziliśmy to wszystko na ekranach telewizorów i wówczas kadry, które docierały do nas z Nowego Jorku, zdawały się raczej produkcją kinową z gatunków kina katastroficznego, a nie odzwierciedleniem rzeczywistości. W tym miejscu, czy w tej sytuacji, która miała miejsce w sobotę, właśnie tego rodzaju wrażenie déjà vu u mnie się bardzo szybko pojawiło, ale niestety bardzo szybko doniesienia zaczęły nabierać konkretnego i nad wyraz tragicznego wymiaru.
No to prawda, tym bardziej, że jeśli popatrzeć na doświadczenia Izraela, kolejnych wojen, które toczył Izrael, i to zarówno tych, kiedy to on był agresorem, jak i tych, kiedy Izrael się bronił, to właściwie nigdy nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, by tak wiele ofiar cywilnych było po stronie Izraela. Czyli jakby po raz pierwszy można powiedzieć, że armia Izraela nie obroniła swoich obywateli.
Dlatego też porównania do wojny Jom Kippur są w części zasadne, a w części absolutnie nie oddają skali tego, co się wydarzyło, jako że w 73 możemy powiedzieć, że zaskoczona została armia izraelska. Egipcjanie sforsowali kanał sueski, ale to było daleko. Syryjczycy byli bliscy wdarcia się na terytorium Izraela, ale mimo tego zaskoczenia, mimo tego szoku, żaden napastnik, tu przede wszystkim trzeba brać Syryjczyków pod uwagę, nie wkroczył na terytorium państwowe Izraela. To 2700 ofiar izraelskich w czasie wojny Jom Kippur to byli przede wszystkim żołnierze. Natomiast sobota, niedziela to są przede wszystkim ofiary cywilne idące w setki, które w społeczeństwie izraelskim, jak sądzę, ta sytuacja obudziła zupełnie inne, bardzo mroczne skojarzenia, nie związane z Jom Kippur, ale raczej związane z Shoah, bo ci ludzie umarli za to, że są Żydami.
No dobrze, ale to jeśli znowu szukamy jakiejś analogii, no to no były takie momenty, kiedy czy to w latach 50. Fedaini właśnie z Gazy, czy to po 68 roku z granic Egiptu, mieliśmy do czynienia jednak z też takimi długotrwałymi terrorystycznymi rajdami po terytorium izraelskim. Oczywiście ginęli żołnierze, no ale też zdarzały się sytuacje, kiedy napadany był autobus izraelskich dzieci.
Zgadza się, miały miejsce ataki na kibuce, ginęli cywile, ale nigdy nie w takiej skali. Nigdy te rajdy fedainów czy rajdy terrorystów, ataki przeprowadzane przez terrorystów, samobójców, nie pociągnęły za sobą tak wielkiego żniwa ofiar idącego w setki.
No dobrze, ale to w takim razie wróćmy do tego zaskoczenia i do czegoś, co mówiąc najkrócej, nie pasuje trochę do obrazu tego państwa Izrael, no i tego pogranicza. No wydawało się, że jest to jedna z najbardziej strzeżonych granic Izraela, że nie tylko systemy antyrakietowe, które broniły południowej części Izraela przed atakami katiuszami ze Strefy Gazy, ale także to pogranicze, no to jest taka sytuacja, w której raczej te doniesienia pokazywały, że mieliśmy spór, czy tam młodzieniec, czy chłopiec biegnący w stronę tego płotu został słusznie, czy niesłusznie potraktowany jako terrorysta. Takie były obrazy tego miejsca. No one jednak pokazywały niezwykle strzeżone miejsce. A teraz mieliśmy do czynienia z właściwie ogromnym zaskoczeniem, ginącymi mieszkańcami kibuców i uczestnikami tego koncertu, który odbywał się właściwie też w strefie przygranicznej. No i mieliśmy do czynienia z jakąś niezwykłą militarną, no jednak tak trzeba powiedzieć, sprawnością Hamasu, a nie udolnością armii izraelskiej.
Kilka wątków. Jeżeli popatrzymy z pewnej perspektywy, musimy jednak wyciągnąć kwestię bieżącej sytuacji politycznej w Izraelu. Izrael znajduje się w stanie bardzo głębokiego kryzysu. Premier Netanyahu poszedł na wojnę ze swoim sądownictwem. Przez Izrael przetoczyły się największe w historii tego państwa demonstracje. Netanyahu poszedł na tę wojnę, czerpiąc moc de facto z ortodoksyjnych środowisk żydowskich, których uwaga skupiona jest na zachodnim brzegu Jordanu. I na osadnictwie. Jeżeli potwierdzą się informacje, które w tej chwili przeciekły, wynika z nich, że około 70% zasobu osobowego armii izraelskiej zgrupowane było na zachodnim brzegu po to, żeby strzec osadników. Bariera z Gazy, którą prawdopodobnie Izraelczycy zdemonizowali, jest jakby nie patrzeć wyłącznie barierą sensoryczną, barierą pasywną. Od wielu miesięcy miały miejsce w jej pobliżu demonstracje. Sądzić można, że specjaliści Hamasu, a nie tylko Hamasu, bo sądzę, że udział irański wcześniej czy później się ujawni, a może nie tylko irański, mieli doskonałe możliwości, żeby rozrysować, żeby udokumentować strefy działania czujników, procedury reakcji armii izraelskiej i to wszystko w tym krytycznym momencie zostało wykorzystane. Ja bym powiedział nawet więcej, że śledząc to, co się działo, być może Hamas został nawet zaskoczony skalą swojego sukcesu.
No dobrze, ale to w takim razie, co się zdarzyło po stronie izraelskiej, oprócz tej alokacji środków w zupełnie innym miejscu i mówiąc najkrócej, polityzacji użycia armii izraelskiej, która, jak rozumiem, jest pewnym tłem i podejrzewam, że będzie bardzo poważnym sporem politycznym w następnych miesiącach i latach, kiedy, mówiąc najkrócej, ta sprawa zostanie jakoś zamknięta. No przypomnijmy, że 73 rok oznaczał upadek Goldy Meir i upadek przede wszystkim Moshe Dayan, czyli najbardziej charyzmatycznego przywódcy jakby sił zbrojnych Izraela, wtedy ministra, no ale jednak osoby, która była kojarzona z największymi sukcesami Izraela.
Tak, Netanyahu w tej chwili jest naczelnym dowódcą sił zbrojnych, ale postawiłbym tezę, że on już jest w zasadzie politycznym trupem, bo tak jak 73 rok przewrócił chwalebną karierę polityczną Goldy Meir, nie zakładam, by Netanyahu tą burzę przetrwał. Ale co się stało? Z jednej strony alokacja zasobów wynikająca z upolitycznienia decyzji wojskowych. Z drugiej strony chyba jednak absolutyzacja wiary w technologię wojskową i czy rodzaj samozakłamania, trudno powiedzieć.
Znaczy wiara w to, że armia izraelska jest potężna, że jesteśmy lepsi od naszych sąsiadów w uprawianiu właśnie tego rzemiosła wojennego w sytuacji, kiedy tak naprawdę te doświadczenia są sprzed 50 lat.
I głębokie przekonanie, że nasze służby są w stanie zinfiltrować dowolną strukturę przeciwnika, osiągnęły w tym prawdziwą maestrię. Oczywiście informacje będą wypływać, na ile informacje rozpoznawcze spływały, na ile one były uwzględniane przez czynnik polityczny, ale niewątpliwie rodzaj, by znów powiedzieć językiem alegorycznym, buta kroczy przed upadkiem. Izraelczycy, jak sądzę, w nadmiernym stopniu zawierzyli swoim służbom specjalnym, swojej technologii wojskowej. Żelazna kopuła jakby nie patrzeć, do tej pory się sprawdzała. Ja wiem, co mówię, bo mam pewne doświadczenia z funkcjonowania pod żelazną kopułą, z bezpiecznego funkcjonowania pod żelazną kopułą. Sądzę, że iloczyn tych wszystkich czynników w połączeniu z alokacją wojsk, w połączeniu ze świętem namiotów, gdzie w sposób naturalny gotowość bojowa armii, choćby poprzez zwalnianie żołnierzy na przepustki, spada. I tutaj się powtarza sytuacja 73 roku. To wszystko złożyło się na fakt, iż Hamas zdołał w wymiarze taktycznym na pewno, w operacyjnym pewnie też, ale przede wszystkim w wymiarze psychologicznym zdołał osiągnąć olbrzymi sukces.
No, czy w takim razie, oczywiście nie na tę skalę, ale na, jakby to powiedzieć, efekt psychologiczny mamy do czynienia z czymś, co może się kojarzyć z ofensywą Tet w Wietnamie?
Chyba analogia jest zbyt daleko idąca. Mówiąc krótko, Izraelczycy nie mogą wycofać się z Izraela, Amerykanie mogli się wycofać z Wietnamu. To natomiast naciski polityczne dotyczące skali odwetu. Rządzą odwetu ze strony żołnierzy, ze strony cywilów, w zasadzie będzie jednym z ważniejszych czynników, które władze polityczne Izraela muszą uwzględniać, a co za tym idzie, również wszyscy gracze poza Izraelem funkcjonujący w tym regionie.
No dobrze, to do tego wątku przejdziemy na końcu naszego programu, czyli do jakiejś próby szukania perspektyw. Myślę, że za chwilę wrócimy do przeszłości i spróbujemy odpowiedzieć na te pytania podstawowe, które nam umiejscowią to miejsce i te wydarzenia, ale jeszcze chciałem spytać o ten także aspekt psychologiczny, czy też pokoleniowy. Czy my nie mamy też z takimi przekształceniami dotyczącymi społeczeństwa izraelskiego? No przypomnijmy, że armia izraelska jest w większości armią obywatelską. To są bardzo młodzi ludzie, którzy trafiają na długotrwałą służbę wojskową, która ma stosunkowo niskie rygory. Znaczy ci ludzie są często wypuszczani na przepustki, uczestniczą w różnych świętach, są trochę w domu, trochę w armii, więc trochę to jest, znaczy, co innego niż ta znana naszemu pokoleniu jeszcze obowiązkowa służba wojskowa. I też mamy do czynienia też chyba z innymi funkcjami tego społeczeństwa, które do tej pory kojarzyło nam się jakby ze społeczeństwem izraelskim. Kiedyś chyba w którejś z moich audycji opowiadałem taką anegdotę, ale myślę, że jakoś prawdziwą, że tym czynnikiem, który najczęściej decyduje o wyeliminowaniu kolejnego terrorysty, który z jakimś nożem czy przy pomocy samochodu próbuje wywołać efekt terrorystycznego ataku na terytorium Izraela, jest najczęściej 19-latka, która czekała na przystanku autobusowym na autobus do mamy, żeby pojechać tam na obiad, ale całkiem przypadkiem była ona w mundurze i miała M16 na ramieniu.
I tutaj znów dwa wątki. Jeżeli chodzi o sierżancki, kapralski drill, armia izraelska w istocie nie przypomina tego, co pamiętamy z czasów obowiązkowej służby wojskowej. To jest jak najbardziej armia obywatelska. Z drugiej strony to społeczeństwo oczywiście się zmienia. To jest społeczeństwo dynamiczne, to jest kraj startupów, gdzie wymagane są nieco inne kompetencje społeczne, ale to jest również kraj, w którym toczy się od początku jego istnienia dysputa o roli czynnika religijnego i czynnika świeckiego. Natomiast kwestia, którą zechciał pan poruszyć, mimo tych porażających nagrań wideo, izraelski system narodu pod bronią de facto zadziałał. Internet pełen jest mniej lub bardziej wstrząsających historii o dwóch generałach rezerwy, którzy wzięli po prostu karabiny, które mieli w szafach i bronili swoich bliskich. Szeroko kolportowana jest historia małżeństwa rezerwistów, rodziców 10-miesięcznych bliźniaków, którzy zamknęli dzieci w schronie ucieczkowym i zaczęli strzelać do Hamasowców. Wyeliminowali 7, zanim zostali zabici. Sądząc można, że gdyby tego rodzaju wtargnięcie miało miejsce w dowolnym kraju europejskim, to ten gorący nóż wszedłby głęboko dalej, a straty byłyby nieporównywalnie większe. Poza tym Izraelczycy stosunkowo szybko zmobilizowali się. Mimo tego pierwszego szoku, pierwszych godzin szoku, Izraelczycy izraelski system mobilizacyjny, izraelski system zarządzania kryzysowego okazał się de facto wydolny.
No tak, tak, tylko że tutaj trochę wracając do tego, mam też takie wrażenie, że Izraelczycy myśleli, że nadążają za rzeczywistością, gdy tymczasem okazało się, że to Hamas jakby trochę wyprzedził te pomysły Izraela na prowadzenie wojen, bo ja teraz znowu widzę te sceny oczywiście Izraelczyków z flagami, z wodą mineralną, którzy żegnają kolumny pancerne wyruszające na południe. No ale to są sceny, które kojarzą mi się z właśnie wojną 67 czy 73 roku, gdy tymczasem tu mieliśmy do czynienia z dronami, z paralotniami, z takim rodzajem, jak odnoszę wrażenie, technologicznego judo, które zastosował Hamas. Być może, jak twierdzą eksperci, za podpowiedzią kogoś znacznie lepiej zorientowanego, ale też i wyszkoleniem tych terrorystów w stopniu, który do tej pory chyba był niedostępny dla nich. Właściwie kojarzy się to z drylem wojskowym i ze sprawnością wojskową, choć tym końcowym elementem jest niewyobrażalne okrucieństwo, mordowanie kobiet, starców, dzieci, gwałcenie kobiet, ale równocześnie mamy do czynienia z jednak jakąś zupełnie nową sprawnością tego, no co by nie powiedzieć, właściwie organizmu społeczno-wojskowego, jakim jest Hamas.
My musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że to jest w pełnym wymiarze wojna asymetryczna, nie tylko w wymiarze militarnym, ale przede wszystkim w wymiarze społecznym. Mimo wszystkich swoich mankamentów, Izrael jest państwem demokratycznym, a 20% społeczeństwa, czyli izraelskich Arabów, cieszy się swobodami obywatelskimi, mimo restrykcyjnej polityki państwa żydowskiego, cieszy się swobodami obywatelskimi i poziomem świadczeń socjalnych wyższym niż we wszystkich sąsiadujących krajach arabskich. Natomiast to, co zbudował Hamas w Gazie, to jest de facto system totalitarny. Gaza jest dla nas skrajnie nietransparentna. Działacze, którzy dostarczali pomoc, byli traktowani w sposób zaiste patiomkinowski. Pokazywano im jedynie to, co uznano, że można im pokazać. To jest kraj rządzony przez wojennych panów, którzy nie mają żadnych oporów przed indoktrynacją kilkulatków, przed rzucaniem wir forsownego szkolenia wojskowego i urabiania ideologicznego de facto dzieci. Zatem na swój sposób, ja wiem, że używam stosunkowo górnolotnego zwrotu, ale to jest naprawdę zderzenie cywilizacji, gdzie z jednej strony mamy zamknięte społeczeństwo budowane na jakimś zrębie ideologicznym, ideologiczno-religijnym, a z drugiej strony mamy jednak społeczeństwo otwarte i tutaj ta symetria wyszła z całą ostrością.
No dobrze, ale to w takim razie to jest chyba dobry moment, żebyśmy sobie odpowiedzieli na takie podstawowe pytania, które sięgają przeszłości. No więc w takim razie skąd się wzięła Strefa Gazy, skąd się wzięli tam ludzie, którzy nazywają siebie Palestyńczykami, skąd się wziął tam Hamas i tak naprawdę z czym mamy do czynienia? No więc zacznijmy może od Strefy Gazy.
No, Strefa Gazy historycznie po II wojnie światowej była terytorium egipskim. Izraelczycy zajęli ją w 56, zajęli ją w 67, zajęli ją w 73. Po stworzeniu państwa Izrael Gaza stała się naturalnym miejscem, do którego spływali uchodźcy palestyńscy z tej południowej części państwa. Co charakterystyczne, w momencie, gdy zawarto porozumienia w Camp David, Egipt nie przejawiał żadnej woli, by brać pod swoje skrzydła wtedy około 1 000 000 Palestyńczyków, których do tej pory dość skutecznie wykorzystywano między innymi w formacjach fedainów. Z problemem Gazy został Izrael. Izrael usiłował prowadzić politykę osadniczą w Gazie, ale okazało się, że demograficznie Palestyńczycy są bardziej dzietni, zaczynają Żydów przewyższać. Potem pojawiła się koncepcja, która została uwieńczona porozumieniem w Oslo, czyli powstaje państwo palestyńskie. Ono się miało składać z dwóch części. Z zachodniego brzegu Jordanu, z którego Izrael się miał wycofać, a jednocześnie pretensje swoje miała unieważnić Jordania, i ze strefy Gazy. No i tak się Tak się de facto stało. Powstała namiastka palestyńskiej państwowości. Izraelczycy przyglądali się temu z niejaką nadzieją, ale i z wielkimi obawami. Potem pod presją międzynarodową w Gazie odbyły się, na terytoriach palestyńskich odbyły się wybory i ta młoda państwowość palestyńska, namiastkowa państwowość palestyńska podzieliła się na dwa obszary. Na zachodni brzeg, czyli Fatahland, który pozostał pod kontrolą starych towarzyszy Yassira Arafata z Al-Fatah i na Gazę, gdzie demokratyczne wybory wygrał de facto ruch islamistyczny, czyli Fatah. W tamtym momencie on,
czyli Hamas.
Hamas. W tamtym momencie on był po prostu sprawniejszy, wydolniejszy społecznie, wydolniejszy socjalnie. Natomiast ukorzeniwszy się, Hamas dość skutecznie przeprowadził drugą turę wyborów, czyli starzy towarzysze Arafata dostali 9 mm w tył głowy. Po prostu wyeliminowano, fizycznie wymordowano kadry Fatah. Gaza stała się dominium w sposób absolutny rządzonym przez Hamas.
No dobrze, to w takim razie za chwilę wrócimy jeszcze do tego, skąd się wzięły te dwa odłamy palestyńskie. No ale wróćmy jednak do tego palestyńskości. Ja przypominam, że z okazji 75. rocznicy powstania państwa Izrael rozmawialiśmy o wojnie o niepodległość i wtedy mówiliśmy o tym, że tak naprawdę to dopiero wydarzenia tej wojny ukształtowały społeczeństwo, które stało się Palestyńczykami, czy też aspirowało do tego, żeby je nazywać Palestyńczykami. Ja przypomnę, że to jest nazwa zupełnie fikcyjna, tak naprawdę wywodząca się od narodu Filistynów, czyli tego, z którego wywodził się Goliat, z którym walczył Dawid. Nazwa, której użyli Rzymianie, kiedy nie chcieli nazwać tego terytorium w jakikolwiek sposób kojarzący się z Żydami po dwóch powstaniach żydowskich w czasach starożytnych. No i ten termin sobie funkcjonował jako termin właściwie geograficzny przez stulecia. No i jakby to powiedzieć, kiedy trzeba było nazwać tę ludność muzułmańską, która mieszkała na obszarze tym, który podlegał podziałowi w wyniku działań po II wojnie światowej, no jakoś trzeba było ten drugi naród nazwać. No i nazwano go Palestyńczykami, ale on, jak rozumiem, on się dopiero tworzył. To w takim razie dlaczego ci ludzie nie stali się właśnie Jordańczykami czy Egipcjanami? Mówiliśmy o tym okresie, kiedy to Egipt panował nad Gazą. Skąd ta niemożność integracji, czy też niechęć do tej integracji, dlatego że Jordańczycy i Egipcjanie tego bardzo nie chcieli?
W przypadku Egiptu mamy do czynienia wręcz z pewną i arabską, mówimy o Palestyńczykach, i egipską ksenofobią. Jesteśmy skłonni patrzeć na wszystkie nacje zamieszkujące Bliski Wschód jako na swego rodzaju amorficzną, ale mimo wszystko jedność. Natomiast tutaj występują spore różnice. Czyli tutaj w przypadku Egipcjan występowała również stricte polityczna obawa o to, że Palestyńczycy stosunkowo dobrze zorganizowani staną się zbyt dużą siłą w obrębie samego Egiptu. To, co dla Egiptu mogło stanowić pewien dyskomfort, dla Jordanii, tworzonej również jako twór sztuczny, napływ ludności palestyńskiej, niezwiązanej z monarchią, nie będącej Beduinami, jako że jednak Jordania postrzegana jest jako państwo beduińskie, monarchia beduińska. Jordańczycy w żadnym stopniu nie byli zainteresowani napływem takiego.
No tak, to się kończy Czarnym Wrześniem, czyli 70. rokiem, wydarzeniami krwawymi, kiedy to oddziały jordańskie próbowały rozprawić się z OWP, czyli z tą organizacją, z którą związany był Yasser Arafat, czyli z Fatah. Jeszcze raz wracając do tych Egipcjan, oni też przede wszystkim zupełnie, jak rozumiem, nie chcieli otworzyć tej granicy. Znaczy ona zawsze jakoś istniała pomiędzy Gazą a Egiptem.
Tak, naturalnie.
Była jakaś próba tworzenia rządu palestyńskiego w Gazie, którą Egipcjanie próbowali stworzyć, ale to też nie dało żadnego efektu.
W latach 50. i 60. podejmowano pewne wysiłki, ale one były z egipskiego punktu widzenia mocno zinstrumentalizowane.
Fasadowe. Gazowe.
Przede wszystkim chodziło, mówiąc krótko, o wydrenowanie tego obszaru z palestyńskiego rekruta. Były próby nawet tworzenia dywizji palestyńskich w składzie armii egipskiej, ale tak naprawdę żadne z państw arabskich regionu nigdy nie było zainteresowane przyjęciem, a przynajmniej nie przyjęciem w sposób zapewniający integrację uchodźców z żydowskiej Palestyny, choćby dlatego, że przez dziesięciolecia tych uchodźców traktowano jako swoisty kapitał w grze politycznej z innymi mocarzami.
Czyli mówiąc najkrócej, ten brak integracji wytworzył swoistą palestyńskość, czyli mówiąc najkrócej, głównie są to mieszkańcy różnego rodzaju obozów dla uchodźców, w których, mówiąc najkrócej, w sposób no właśnie wyjątkowo łatwy można było rekrutować raczej żołnierzy niż ludzi do cywilnego życia.
Zgadza się i to jest element, o którym musimy pamiętać, że ta palestyńskość, jeżeli potraktujemy ją jako wyznacznik tożsamości narodowej, kształtowała się na wygnaniu, pod okupacją, w obozach dla uchodźców. To jest etnos, który w zasadzie nigdy nie zaznał normalnego systemu edukacyjnego, normalnej służby zdrowia, etc., etc. Nie zbudował żadnego systemu wartości, który dokonywałby jakiejś projekcji celów tego etnosu w przyszłość.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy o tych dwóch odmianach, odłamach palestyńskich, no bo one jakby też mają historyczny kształt. Czyli z jednej strony mamy ten rewolucyjno-socjalistyczny, czyli Fatah, a potem mamy ten islamski. Czy to jest też kwestia pokoleniowa? Czyli, że mówiąc najkrócej, pierw byli ci fedaini, którzy znajdowali oparcie w socjalistycznych i jednak dość świeckich krajach sąsiednich, a potem, kiedy przez świat arabski, muzułmański przeszła ta nowa fala ortodoksji, pojawiło się miejsce na Hamas.
Nie, bez wątpienia tak, jako że Fatah, potem ta cała federacja, którą nazwano, ten puzzle trudny do zarządzania, który nazwano Organizacją Wyzwolenia Palestyny z tym z dziesiątkami odłamów frakcji, on był zasilany energią panarabizmu z lat 50. i 60. Ten panarabizm się wypalił, on się ostatecznie wypalił wraz z porozumieniami z Camp David. No i wtedy akurat pojawił się Ajatollah Khomeini, co prawda zupełnie inny ryt islamski, ale pojawił się silny przywódca w tym kręgu, odwołujący się do wartości religijnych. I to jest niewątpliwie kwestia pokoleniowa. Wielu autorów z dużym uporem twierdzi, że jeżeli chodzi o Hamas, pewną rolę odegrała również inspiracja izraelska.
To prawda, bo Hamas, jak przypomnę, był organizacją, która mogła legalnie działać na okupowanych terenach w odróżnieniu od Fatahu i Arafata, którzy byli uznawani za terrorystów, wrogów i mówiąc najkrócej, ich działalność była bardzo restrykcyjnie zwalczana.
Hamas narodził się de facto jako organizacja, jako religijna organizacja samopomocowa, humanitarna, szkoły, ambulanse, szpitale. Izraelczycy mieli oczywiście w tym swój własny cel. Sądzili, że w oparciu o ten nurt religijny uda się zbudować opozycję dla silnego jeszcze wówczas tego nurtu panarabsko-socjalizującego, który uosabiał Arafat. Izraelczycy usiłowali zagrać rzymską zasadą de vivere et impera, dzieli rządź. No, wyszło tak, jak wyszło.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiajmy o tym Hamasie w takim razie. On nie jest organizacją, która wprost mogłaby się odwoływać do szyityzmu, no bo to są sunnici. Ale z drugiej strony, no, gdy rozmawialiśmy o współczesności, patrzymy na inspirację jednak irańską. Gdy patrzymy na przyczyny tego konfliktu, to wśród różnych spekulacji pojawia się wątek związany z tym, że jest to próba zablokowania kolejnego abrahamowego porozumienia z Arabią Saudyjską i tak naprawdę cały ten atak jest obliczony na to, żeby przede wszystkim uniemożliwić Izraelowi normalizację stosunków stosunków z Arabią Saudyjską. No to w takim razie, jak patrzymy na te doświadczenia, to dzisiejszy Hamas to jest autonomiczny ruch religijno-polityczny palestyński, to jest jakaś przybudówka jakiejś międzynarodówki islamskiej, czy to jest też, no mówiąc najkrócej, ugrupowanie do wynajęcia przez Iran czy przez inne siły na świecie?
Powiedziałbym, że Hamas zdaje się być tym wszystkim, co zechciał pan wymienić. Jest tam niewątpliwie silny nurt palestyński, który ze wszystkimi zastrzeżeniami możemy nazwać narodowym. Z kolei Hamas działa w warunkach skrajnej izolacji, zatem gotów jest przymierzyć się de facto ze wszystkimi. Z braćmi muzułmanami w Egipcie, z irańską gwardią rewolucyjną. No i wszystko wskazuje na to, śledząc to z perspektywy ostatnich 15 lat, choćby przejmowanych przez Izraelczyków transportów broni, że Irańczycy w sposób pełzający uzależniali od siebie Hamas właśnie poprzez dostawy broni, ale również rozlicznego militarnego know-how. Hamas nie może z kolei zerwać z ruchami wywodzącymi się z Al-Kaidy czy ISIS, bo te ruchy skutecznie destabilizują Synaj, czyli mówiąc inaczej, od ich poparcia zależy drożność tuneli, za pomocą których z Synaju do Gazy przez terytorium egipskie transferowani są ludzie, sprzęt, umiejętności.
No dobrze, ale to w takim razie z tego wynika, że Egipt, ten dzisiejszy Egipt generała prezydenta Sisiego jest oczywistym sojusznikiem Izraela w zwalczaniu terroru i co, także Hamasu?
Czy oczywistym sojusznikiem? Sisi musi również liczyć się z reakcjami egipskiej ulicy. To jest trudna sztuka balansowania na linie. Egipcjanie współdziałają w dość ograniczonym zakresie z Izraelczykami w zakresie zwalczania dżihadystów na Synaju, ale nie mogą sobie ze względu na rozliczne uwarunkowania zewnętrzne, choćby ze względu na silną nadal opozycję Bractwa Muzułmańskiego, nie mogą sobie pozwolić na otwarty sojusz z państwem Izrael.
Mówiąc najkrócej, będąc właściwie cichym sojusznikiem Izraela, no i po normalizacji politycznej właściwie wspólnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, Egipt zachowuje pewnego rodzaju pozór tego, że wciąż pozostaje przeciwnikiem Izraela, takim bym powiedział tradycyjnym, w takim sensie
historycznym.
Historycznym, tak. Czyli będzie celebrował na przykład zwycięstwo w wojnie Jom Kippur, bo tak oni na to patrzą.
Ja bym powiedział jeszcze więcej, że Egipt, państwa tego regionu nie mogą być mierzone standardem europejskim. Izraelska, Egipcjanom ewidentnie wymknęła się z rąk kontrola nad sercem Synaju. Administracja, policja, straż celna, po części armia, ci wszyscy ludzie w Egipcie mają swoje własne poglądy i swoje własne interesy. Korupcja jest jedną z plag i nie można wykluczyć, że drożność tych kanałów utrzymywana jest po prostu metodą kleptokratyczną.
To prawda. Ja muszę powiedzieć, że mam też własne doświadczenia, bo ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy po Synaju jeździło się autobusem. Teraz lata się samolotem nad Synajem, a nawet trochę go omijając ze względu na to, że zawsze istnieje obawa, że ktoś może odpalić rakietę. Ale to w takim razie wróćmy do tej próby ucywilizowania Strefy Gazy. Bo taką próbę po porozumieniach w Oslo, czyli po 1995 roku, podejmowano. No przypomnijmy, że też mieliśmy do czynienia w związku z tym procesem z wielkim politycznym trzęsieniem ziemi w Izraelu. Czyli całkowitym upadkiem izraelskiej lewicy, która była twórcą państwa Izrael, tą najbardziej zasłużoną siłą polityczną dla wykreowania państwa izraelskiego, która poniosła całkowitą klęskę i właściwie, co by nie powiedzieć, można to powiedzieć, że zniknęła z izraelskiej sceny politycznej. No dziś Ehud Barak jest, jakby to powiedzieć, cieniem dawnych czasów, kiedy to Mopaj czy Partia Pracy były tymi liderami izraelskiej sceny politycznej i to właśnie normalizacja mobilizacja po porozumieniach z Oslo stała się tą przyczyną. Oczywiście mieliśmy tutaj do czynienia z intifadą, mieliśmy do czynienia z tym, co się działo na zachodnim brzegu, ale także mieliśmy do czynienia z ogromną porażką próby normalizacji życia w strefie Gazy. Ja przypomnę, że zaraz po powstaniu tej autonomii palestyńskiej w Rafach powstało lotnisko międzynarodowe. Nawet do dziś jeszcze wciąż widać gdzieniegdzie ogłoszenia kurortów nad Morzem Śródziemnym w strefie Gazy. Strefa Gazy przez chwilę wydawała się jakimś turystycznym rajem, który mógłby zostać tam stworzony. Co prawda problemem była też ta ogromna presja demograficzna. No, mamy do czynienia z obszarem 40 na 10 kilometrów, na którym pierw żyje milion, a teraz się mówi o tym, że 2 miliony ludzi, właściwie odciętych od świata, to tak trzeba chyba powiedzieć, właściwie jedyną tą granicą, która funkcjonuje, ale też właśnie niespecjalnie, to jest ta granica z Egiptem. Więc tak naprawdę, czy nie mamy do czynienia też z tak czymś, co narastało. Wszyscy się sobie zdawali sprawę, że to może prowadzić do czegoś bardzo niebezpiecznego, ale nikt nie miał żadnego dobrego rozwiązania.
Ja sądzę, że po tych dekadach wojen również po stronie izraelskiej do głosu doszło marzenie o unormowaniu stosunków z Palestyńczykami. Porozumienia z Oslo były może niewitaną entuzjastycznie w Izraelu, ale pewną nadzieją na to, że w ciągu dekady, może dwóch dekad, ten konflikt zostanie złagodzony, może nie rozwiązany całkowicie, bo tam jest kwestia ziemi, kwestia Jerozolimy, ale zostanie złagodzony do takiej formy, że ta danina krwi nie będzie tak wielka. To lotnisko to jest bardzo dobry przykład. Ono zostało zbudowane za pieniądze Unii Europejskiej. Było wtedy mnóstwo marzeń o Gazie jako kurorcie turystycznym, ale również o Gazie jako o nowej Dolinie Krzemowej, jako centrum skupiającym nowe technologie. No niestety dość szybko okazało się wybory, a potem eliminacja Kadr Fatahu. Okazało się, że do władzy doszła dość radykalna grupa, dla której wartością samą w sobie jest utrzymanie stanu wojny, gdyż zarządzanie stanem wyjątkowym de facto gwarantuje utrzymanie tej struktury społecznej, która się w Gazie wykształciła w sposób niezmieniony.
No tak, ale czy to oznacza, że tam się nie narodziło coś, co kojarzy nam się ze światem arabskim? Czyli na przykład, przepraszam bardzo, element równowagi w postaci, nie wiem, bazaru, czyli ludzi, którzy żyją z handlu i biznesu. Ludzi, dla których pokój jest jednak jakąś wartością.
Nawet jeżeli narodziły się jakieś namiastki bazaru, to zostały one przez hamasowców bezwzględnie spacyfikowane. Ja jeszcze raz przypomnę, że w Izraelu można odmówić strzelania, odmówić wykonania rozkazu. Żołnierz zostanie rozbrojony i postawiony pod sądem. Próba odmowy wykonania rozkazu po drugiej stronie barykady zakończy się w ciągu 15 sekund.
No dobrze, ale to w takim razie też popatrzmy na te relacje. One po tym zwycięstwie Hamasu przybrały taką swoistą formę, mówiąc najkrócej, tego przestrzegania trawy, o którym się często mówi. Mieliśmy do czynienia z dwoma lądowymi takimi wyprawami Izraela do strefy Gazy, która za każdym razem oznaczały rzeczywiście eliminację dużej części przywódców terrorystycznych Hamasu. Mamy do czynienia z takimi uderzeniami, które się regularnie odbywały w ostatnim czasie, kiedy to na ten ostrzał katiuszami Izrael reagował atakami dronów czy lotniczymi na centra dowodzenia Hamasu. To w takim razie zadam to pytanie dotyczące przyszłości. To co nas teraz czeka? Znaczy, czy to raczej będzie kolejna operacja Płynny Ołów? Przypomnę, to taka spektakularna interwencja, ale jeszcze paradoksalnie za rządów partii centrolewicowych w Izraelu. Czy też będziemy mieli do czynienia z czymś jeszcze bardziej dramatycznym, co oznacza, że musimy być przygotowani nie tylko na krwawą rozprawę, która będzie kosztowała Izrael kilkuset zabitych żołnierzy, ale przede wszystkim będzie kosztowała świat dyskusję na temat tego, czy śmierć tysięcy Palestyńczyków jest adekwatna do tego, co się zdarzyło właśnie w tych ostatnich dniach.
To był płynny ołów w 2008 i w 2014 obronna grań, którą przetrwałem w Izraelu. Scenariusze są tylko złe i bardzo złe, a w zasadzie są tylko bardzo złe. Jako że Izraelczycy muszą podjąć z bardzo wielu powodów. Od rudymentarnych względów bezpieczeństwa po utrzymanie morale narodowego muszą podjąć działania bardzo zdecydowane. Czy zdecydują się na wkroczenie siłami ciężkimi do Gazy, to jest kwestia otwarta. No to wymaga bardzo starannego przygotowania rozpoznawczego, jeżeli nie chcą się skrwawić. To jest jednak bardzo trudny teren.
A czy to nie jest tak, że ta cała akcja, która miała miejsce w sobotę, ona jest próbą sprowokowania Izraela do takiej wyprawy? I przypomnę, była taka interwencja na południu Libanu przeciwko Hezbollahowi, gdzie mówiąc najkrócej, Izrael dał się sprowokować, a jak oddziały izraelskie weszły na te tereny, to okazało się, że Hezbollah już tylko na to czekał.
To był 2006 rok. Izraelczycy niewątpliwie liczą się z takim scenariuszem, ale może wrócę do wątku, który poruszyłem. Ja odnoszę wrażenie, ale to jest tylko wrażenie, nie ma na to żadnych twardych dowodów, że Hamas został wrzucony przez Irańczyków pod autobus. Hamas odniósł sukces, który przerósł prawdopodobnie oczekiwania kierownictwa organizacji. Zamierzano sprowokować zapewne kolejne wydarzenia właśnie na poziomie obronnej granic 2014 roku, czyli tam pewne przepychanki, przypomnienie sprawy palestyńskiej. Natomiast tutaj okoliczności ułożyły się tak, że Izrael de facto został postawiony bez wyjścia. Musi zareagować w sposób zdecydowany, w sposób ciężki. Gaza niewątpliwie od lat była przygotowywana, przynajmniej od płynnego łowiu w 2008 roku, jest przygotowana do zmagań z izraelskimi ciężkimi wojskami lądowymi. Izraelczycy muszą przeprowadzić rozpoznanie, muszą przeprowadzić kalkulacje. Paradoksalnie, to może zabrzmieć paradoksalnie, ale ktokolwiek nie uczestniczyłby w tej grze, to z największymi korzyściami wychodzi Rosja. Jako że przekierowanie uwagi Stanów Zjednoczonych z Europy Środkowej na Bliski Wschód jest nader prawdopodobne. Już w tej chwili w kampanii prezydenckiej zwolennicy pomocy dla Ukrainy zaczynają tracić notowania. Republikanie są tradycyjnie proizraelscy, więc mogą
Im bardziej prawe skrzydło, tym bardziej proizraelscy. Południe, które jest przekonane, że Stary Testament jest kluczem do chrześcijaństwa, ale także do wspólnym tworzywem dla myślenia o dialogu z Izraelem, są absolutnie przekonani, że obrona Izraela jest jakimś ważnym elementem tej misji amerykańskiej w świecie.
No niewątpliwie chrześcijanie ewangelikalni tak zwani są znacznie silniejszym środowiskiem niż mniej lub bardziej wydumane lobby izraelskie, które też funkcjonuje, ale to przede wszystkim prawica republikańska. Należy się liczyć z zarzutami w stosunku do administracji demokratycznej, że w cudzysłowie nadmiarowa pomoc dla Ukrainy odbiła się również na Bliskim Wschodzie. Nawet jeżeli do takiej sytuacji nie dojdzie, ale na przykład izraelskie działania spowodują wzmożenie presji migracyjnej na Europę, no bo ci Palestyńczycy w obliczu inwazji lądowej izraelskiej gdzieś zaczną uciekać. No, jeżeli gdzieś, to znaczy do Egiptu, to wszystkie te rozdrgane elementy tej układanki, no wspomnieć trzeba jeszcze o szczególnych stosunkach między Rosją i Iranem, o rosyjskich garnizonach w Syrii. De facto nowa wojna na Bliskim Wschodzie w ostatecznym rozrachunku jest sprzyja interesom Rosji i jest niezgodna z naszymi interesami.
No dobrze, ale to w takim razie jeszcze ten wątek związany z tym możliwością eskalacji tego konfliktu. Czy utrata twarzy przez armię izraelską, takiego prestiżu, tego takiej niezwyciężoności, jeśli ona nie zostanie szybko nadrobiona jakimiś bardzo skutecznymi działaniami, może oznaczać właśnie tą eskalację, chociażby na tej granicy północnej z Libanem, czyli Hezbollah, czy też na zachodnim brzegu Jordanu, a już nie mówiąc o jakiejś eskalacji na większą skalę, którą może właśnie wprost firmować Iran, choć z tego, co czytałem, to przywódcy Iranu na razie powiedział z pełną sympatią dla sprawy palestyńskiej, ale jednak umywają ręce od tego, co się dzieje.
Z irańskiego punktu widzenia, choćby traktując to bardzo cynicznie, każdy miesiąc zyskany przez Iran, biorąc pod uwagę irański program budowy broni atomowej, to jest miesiąc zysku. W związku z tym przesterowanie uwagi izraelsko-amerykańskiej z Iranu na strefę Gazy służy również głęboko pojmowanym interesom Iranu. No ta sytuacja rozgrywa się, użyjmy tego określenia, dla Zachodu. Sytuacja w tej chwili układa się zdecydowanie niekorzystnie, bo jaki nie byłby to scenariusz, ja sądzę, że w tej chwili w Tel Awiwie trwają dyskusje o temperaturze płynnej plazmy dotyczące skali odwetu, celów, które w trakcie tego odwetu zamierza się osiągnąć. To się wszystko w tej chwili waży.
No dopiero. Przypomnijmy też, że to się odbywa w atmosferze tego sporu, który tylko na chwilę został zawieszony, choć nie do końca, bo jak czytam te liberalne pisma izraelskie w rodzaju Haaretz, to czytam tam od razu o gwałtownej krytyce rządu Netanyahu w sporze wewnątrzizraelskim i to nie tylko tym opozycja Netanyahu, ale także w sytuacji presji tych fundamentalistyczno-nacjonalistycznych partii mniejszościowych na Likud i Netanyahu, którzy podejrzewam są bardziej zainteresowani takim gwałtowną odpowiedzią. No i mówiąc najkrócej, nie do końca życzą Netanyahu sukcesu, bo myślą, że uda im się, mówiąc najkrócej, pozyskać dużą część prawicowego elektoratu dla jeszcze skrajniejszych rozwiązań.
To jest zupełnie inny problem, który można sprowadzić do pytania, czy Izrael zdoła przetrwać ten kryzys jako świecka republika. Jako że w istocie partie mniejszości religijnych, od tych najbardziej ortodoksyjnych, poumiarkowanych Haredim, mogą liczyć na przesunięcie sympatii części opinii publicznej w ich stronę. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Izrael liberalny, ta część społeczeństwa, która popiera wizję Izraela jako właśnie otwartej świeckiej republiki, będzie bronić swoich pozycji. I to wszystko odbywa się w warunkach potwornej presji zewnętrznej. To pokazuje skalę kryzysu, w jakim znalazło się to państwo.
No dobrze, to w takim razie będziemy patrzyli na to, co się dzieje. Myślę, że rezerwujemy sobie możliwość powrotu do tego tematu, w miarę tego, co się będzie działo. Myślę, że to niestety będzie jeden z ważnych tematów najbliższych tygodni, a może i miesięcy. No na razie patrzymy też z przerażeniem na docierające do nas wiadomości, bo wciąż jeszcze ten bilans tego, co działo się w ciągu minionego weekendu, nie jest zamknięty i rzeczywiście doniesienia napływające z południa Izraela są dramatyczne. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego był moim rozmówcą. Też ekspert militarny, były oficer Wojska Polskiego, właśnie marynarki wojennej, tak to trzeba powiedzieć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. No i do usłyszenia. Dobranoc Państwu.
Dobranoc.
Co za historia w Radiu Gdańsk.